Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie.
Jak tam są poczucie? Jak tam zdrowie?
Bardzo dobrze, dziękuję.
W sumie to dobrze. Też tego, że nie
wiem. Jutro widzimy się, idziemy na obiad jakiś.
O, znaczy to jest niegłupi pomysł. Już nie wiem, czy ja będę w stanie, jestem tak objedzony po dzisiejszych urodzinach mojej żony. Panie
właśnie. Kochany. 100 lat. A, tak. Znaczy to dzień później, ale niech będzie. Wszystkiego najlepszego dla żony, oczywiście przekaż. Jak udała się impreza?
Bardzo fajnie było, tylko przesadziłem z jedzeniem, ale to dlatego, że zamawiałem taki poważny catering, który z reguły jest na imprezy szykowany dla większej grupy osób niż dwie dorosłe i dwójka dzieci, więc musiałem zjeść więcej, żeby nie było, żeśmy przemarnowali pieniądze. Wiesz, już mnie dawno tak brzuch nie bolał z przejedzenia. Jak ze starych dobrych czasów, proszę Państwa, wróciłem do sprzed 4 lat, co mam poczucie.
Ja będę musiał to jest poświęcenie.
Także jutro na obiad co najwyżej piwo, Borys, ale z przyjemnością się wybiorę.
O 14, dobrze, te standardy influencerów. No mi ciężko je zaadaptować jednak cały czas. No ale ciekawe, no ale to myślę, że to dobry pomysł, proszę Państwa. Z Państwa perspektywy to będzie dzisiaj. Nagrywamy bardzo ciekawy podcast z gościem. Na grupie jest informacja, co to za gości, z jakiej firmy. Nie będziemy tutaj mówić. No dobra, to pan Andrzej.
Mm-hmm. Z Forever Skies.
Tak.
Ja już ze 3 razy w 3 vlogach powiedziałem, że będziemy się spojrzeć.
Więc nie, już mówiliśmy, że Forever Skies to nas interesuje. W szczególności, że mamy pod nosem takie studio. Możemy sobie z prezesem pogadać.
Nie, no pewnie, więc, że tak. No. Możemy im spiczować jakieś pomysły na fajną gierkę na przyszłość.
Masz takie pomysły?
Ja miałam tyle tych pomysłów, panie.
Będziesz miał okazję. Jak tam ci się podobał drugi odcinek The Last of Us?
Bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobał. Z ogromną przyjemnością go obejrzałem. Podobają mi się niezwykle mocno i podkreślałem to w pierwszym odcinku, te ogromne różnice między serialem a grą, które wychodzą i jednemu medium i drugiemu na dobre. To jest obserwowanie tego, czym się różnią te media i w jaki sposób mogą opowiadać tę samą historię, ale odrobinę inaczej, jest czymś niezwykłym z mojej perspektywy. Nie widziałem nigdy chyba do tej pory, by i gra, i film były równie udane. Serial w tym przypadku. I to jest fantastyczne studium do sprawdzania tego typu rzeczy i otwiera oczy, powiedziałbym, w wielu miejscach.
Rzeczywiście tam, jeżeli weźmiemy pod uwagę konkretne przypadki, które są zmieniane, to rzeczywiście bardzo sprawnie to tam jest zrobione. Bardzo, bardzo sprawnie. Ja robię sobie tak, że... Bo ja zwykle streamuję 2 dni w tygodniu. W poniedziałek i w czwartek, w te dni, kiedy wychodzi podcast, od 11 do mniej więcej 14. I teraz jeszcze streamuję we wtorek i streamuję właśnie, przechodzę grę razem z serialem. Mhm.
Tak.
I na bieżąco jakby widzę te różnice. Tylko jest jeden mały szkopuł. Jeżeli mówimy o adaptacjach gier do filmu, to ta gra po prostu jest też bardzo filmowa.
Tak, tak, to nie trzeba wiele, tak. To prawda, ale zmiany są i one robią wrażenie. Jedna z ciekawszych rzeczy, i o tym chyba Neil Druckmann także opowiadał, że to, co w serialu buduje grozę w ogromnym stopniu, to jest ta komunikująca się sieć tego grzyba. Że możesz, że nieostrożność z jednej strony miasta może zaowocować jakimś alarmem po drugiej. I to jest niezwykle potrzebne w serialu, bo w grze miałeś to poczucie zagrożenia, będąc w skórze tych bohaterów. Natomiast tutaj widzisz, że każdy krok stanowi zagrożenie i odczuwasz to napięcie bardzo mocno. I to jest świetny pomysł. Neil Druckmann mówił, że to był pomysł Craiga Mazina i nawet żałował, że nie zaimplementował tego w grze, ale myślę, że w grze to by się nie dało, bo to było... To było bardzo trudne do
jak
zrobienia.
Człowiek, który odpowiada za takie gry, stwierdził, że żałuje, że tego nie zaimplementował w grze, to myślę, że miał na to pomysł jakiś. Albo już ma.
Za to niektórzy złośliwi piszą, za to zaimplementował kij golfowy. To mu nikt nie pomagał.
No tak.
No, i to nie każdy jest zadowolony z tego.
Ale to w dwójce już.
Tak, dwójkę.
Więc jest to ciekawa rzecz. Też mi się bardzo podoba, to było mówione, były takie artykuły, były w prasie, że tutaj twórcy zrezygnowali z walki, ale z brutalności zrezygnowali. No ale zobacz, mamy taką coś, co w grze masz, co 5 minut, czyli masz taką sekwencję chodzenia i walki. Mhm. Tutaj to znaczy czuć, że dobrze, że po prostu nie przesadzili, że nie zrobili z tego synu, bo to wiesz, przy przenoszeniu jest taki bardzo fajny wykład o adaptacjach Jagody Szalc, ja Państwa odsyłam do tego. Przy przenoszeniu ty musisz wiedzieć, co ty chcesz przenieść, nie? Mhm. Bo nie da się wszystkiego przenieść. Nie czasami przenosisz tylko emocje, czasami przenosisz jakieś konkretne rzeczy. I tutaj właśnie zastanawiasz się, co jest ideą tej gry, co jest podstawą tych wszystkich emocji, które przeżywamy w grze i to zostało dobrze przeniesione. I teraz ta walka w muzeum, mhm. która w grze jest rozciągnięta na ileś tam sekwencji, no to tutaj jest, wiesz, no tak naprawdę... Z trzema stworkami. Z dwoma, tak.
Powiedziałbym, że no to na pewno robi wrażenie i w ogóle wiesz, jakby na potrzeby serialu te dwa, ta walka ile trwała, ile sprawiała zagrożenia, to naprawdę im się niezwykle udało. Plus strasznie mi się podobają wstępy do tych odcinków, gdzie mhm. jest ten, Indonezja jest pokazana, Jakarta, to jest zupełnie taki element historii, który dużo tam dopowiada i jest super fajny, jest bardzo potrzebny i jakby rysuje ten świat dużo dokładniej niż to, tak. z czym mieliśmy do czynienia w grze, więc dużo plusów.
W grze to było opowiadane, ale mhm. było na plakatach, tak, na notatkach, tak jakby trochę było w tle. To wiadomo, mhm. że w serialu nie da się opowiedzieć, nie masz czasu, żeby podejść do plakatu i go sobie czytać, nie? No, ale nie. W grze masz. No. Więc to są te różnice. I co ciekawe, bo dużo osób mówi właśnie, że tam może te prologi tych odcinków no, są tak wymyślone. Właśnie one są bardzo mocno związane z grą. Bardzo tak, mocno. Tak. I to w grze było. I też właśnie to, że te zombiaki są tak niebezpieczne. W grze tego nie czujesz, nie? W grze nie, jak sobie ogarniesz obszar, planszę, level, to idziesz i tam je sobie eliminujesz powolutku, a w grze oni są dużo bardziej, masz takie poczucie dużo większe niebezpieczeństwa.
Tak, tak. I w ogóle mówiąc o zombie, ja jestem cały czas pod dużym wrażeniem tego, jak bardzo sprytnie osadzili to w biologii, to co się dzieje w The Last of Us. Naprawdę ma ręce i nogi, a oczywiście moja wiedza na temat grzybów...
Zombie.
Jest, i na temat zombie jest niewielka i bardzo się cieszę z tego powodu. Natomiast to ma ręce i nogi, jest bardzo wiarygodne. W serialach o zombie za bardzo się nie zastanawiasz nad tym wątkiem, przyjmujesz, że to jest pewna specyfika tego świata i akceptujesz to. Ciężko to jakoś wyjaśnić sensownie, ale tu w tym sobie poradzili bardzo, bardzo dobrze i to, że te są różne odmiany tych zagrzybionych, zarażonych, to też buduje dodatkową atmosferę. Więc fajnie się to ogląda. I jeszcze mam pytanie do ciebie, jak ci się podoba scenografia, CGI, to ten cały Boston w tle, bo ty masz znacznie lepszy sprzęt do oglądania, więc mi się podoba bardzo, ale jestem ciekaw twojej opinii.
Mówimy o moim oku.
Tak, to też pewnie.
Nie no, żartuję oczywiście. Hmm. Jest porządnie zrobione. No nie czuć takiego, wiesz, taniego CGI, ale nie jest takie, żebym powiedział wow, jak rzeczywistość. Tak w sumie powiedziałem, nieźle zrobili to, jak pojawił się ten, pojawiłem się tam, jest kilka tych scen, gdzie jest widziany ten Boston, że jest, Boże, jak się to nazywa, pejzaż, po polsku, no. Tak?
No, tak.
Landscape, chciałem krajobraz, powiedzieć, no. Ale krajobraz, tak. Pejzaż to może nie. I wygląda to okej. Okay. Wygląda to okej, okay, nie? Wiadomo, że dałoby się, stawiam, że dałoby się to lepiej zrobić, ale jest okej. Okay, jest okej. Okay. No nie ma, ja nie znalazłem w tym serialu jeszcze takiej rzeczy, która, na której widok bym się tak skrzywił, powiedział, o, kiepsko zrobione. Nie, wszystko tam jest naprawdę porządne.
No, to prawda.
Prawie jeszcze... tak jak dzisiaj ostrość twojej kamery.
No, ale dużo pozostawia do życzenia, bo jednak to przy tym świetle to muszę trochę kombinować. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Mi się strasznie podoba scenografia wnętrz. To znaczy widać, że to jest zrobione...
Oj tak.
Że tam nie ma, to nie jest CGI. I wiesz, ja też oglądam dwa razy za każdym razem. Rano oglądam sam wersję angielską, potem oglądam sobie z polskim dubbingiem z żoną. I ona też, ona była tak przerażona na drugim odcinku. To jest niesamowite patrzeć na kogoś, kto nie widział gry i nie zna tej historii. Moja żona jest podekscytowana tym, jest przestraszona bardzo. I też jej pytam i ona mówi, że no pod dużym wrażeniem jest tego, jak ten Boston wygląda. Z jej perspektywy bardzo, bardzo wiarygodnie. Ona w ogóle myślała, że wnętrza też są zrobione w CGI, ale no nie są. To ten, nie. cały grzyb, który zresztą pięknie, te fraktale takie, które się, ten grzyb się układa. Fantastycznie to wygląda i wnętrze tego muzeum, przez które przechodzą, jest rewelacyjnie zrobione. Tam ten budżet widać oczywiście w CGI, ale widać w tej scenografii też dbało się o detale. Tak jak mówiłeś wcześniej przy Czarnobylu, że Craig Mazin to potrafi w te detale i doskonale to widać w tym serialu. Więc fantastyczna rzecz. Wszyscy mówią, że trzeci odcinek ma zerwać czapki z głów, że to najlepszy ponoć, więc sam nie wiem. Czekam.
No, czekamy. Jakie państwa wrażenia oczywiście po drugim odcinku The Last of Us na HBO? No, zobaczymy. A już oglądałeś już jakiś film nominowany do Oscara? Znaczy z tych, co nie oglądałeś, no bo najwięcej nominacji ma Wszystko Wszędzie Naraz, a oglądałeś ten film.
No to oglądałem, a poza tym to nawet nie wiem, kto ma nominację i dlaczego. Naprawdę Wszystko Wszędzie, tak? Ma nominację?
Tak, najwięcej ma nominacji.
Jestem pod wrażeniem.
A ja uważam, że skandal, że Top Gun nie ma nominacji do najlepszych zdjęć i Batman też nie ma. A myślę, że też mógłby się dobre były te zdjęcia, nie?
Wiesz co, tam jest dużo, dużo się mówi na temat tego, że tam Tom Cruise się naradził i tam Złotym Globą pewnie Hollywood też.
No ale jest Top Gun i tak ma kilka nominacji,
a,
nie? Więc...
A, ale nie w tych kategoriach, nie we wszystkich kategoriach, tak? No dobry był film, bardzo.
W zdjęciach nie ma na pewno. No, to znaczy, no, też Viking nie ma żadnych, to uważam, no, ale ja też wiem, że był bardzo różny odbiór. No, zrobiony ten film był fantastycznie. Mm-hmm. Szkoda, że nie ma. Za to ja obejrzałem sobie Elvisa i nie spodobał.
Widziałem twoją recenzję na Instagramie.
Czy na Twitterze? Na Twitterze, tak. Ja mówię tak, skończyliśmy oglądać ten film i moja żona mówi, o czym to było? Jakby, o czym był ten film? No, ja mówię, no, o tym, że Elvis śpiewa i tańczy.
Ja myślałem, takie dosyć pozytywne opinie słyszałem na ten temat. Wiem, że ty jesteś bardzo wymagający, jeżeli chodzi o filmy, o muzyce.
A wiesz co, ja też jestem bardzo wymagający, jeżeli chodzi o biopiki i strasznie wkurza mnie to takie laurkowanie, taki bullshit po prostu. Tutaj jakby ten, no Elvis to jest po prostu złote dziecko, no. Dobry chłopak.
A, takie. No.
Okay. Więc jakby jest... Nie ma takich ludzi, nie? Jakby...
To jest taka laurka, ale Queen?
Teraz taki najlepszy... Trochę tak. No, znaczy, a nie aż tak. Mm-hmm. Ten film też ma trochę sporo ma innych problemów. On jest przede wszystkim niespójny. Mm-hmm. Nie ma takiego konkretnego pomysłu na siebie. I to jest dla mnie duży problem. Na przykład w ogóle nie rozumiem, bo on czasami wchodzi w coś takiego, jakby był baśnią, jakby był wręcz spektaklem teatralnym, znaczy takim musicalem. Mhm. Tak trochę nam to tak, no wiesz, jakieś dziwne rzeczy tam się dzieją. No, na przykład pojawia się współczesna muzyka. Tam w dwóch czy w trzech momentach. Nie wiadomo dlaczego. Wracają do scen, które nam mówią, że były ważne, ale nie wygrali je w taki sposób, żeby one były ważne. Mhm. Tak, no dziwne to dla mnie. Dziwne bardzo.
Myślę, że... Sorry.
Ja też tylko jeszcze końcówkę powiem, że ja znaczy wiem, że robiąc takie filmy, gdzie musisz mieć zgodę od właściciela praw do muzyki czy wizerunku, to wychodzą laurki. No, Bohemian Rhapsody to była po prostu laurka i to taka bardzo daleko od rzeczywistości.
Z żoną się zabieramy do tego Walk the Line o Johnnym Cashu.
O, to niezły film.
No właśnie, tak słyszałem dobre opinie na jego temat. No to dobrze, to się mogę zabierać z czystym sumieniem w takim razie. Ale powiem ci, że ja wreszcie sobie obejrzałem, chyba wspominałam o tym ostatnio, Biały Lotos. Biały Lotos i mi się niezmiennie podoba. Drugi sezon jest też świetny. Ta babka, która, ona się Jennifer Coolidge nazywa?
To jest mama
Stiflera.
Stiflera.
To jest przede wszystkim, ale świetna jest tym. Ona chyba jakieś nagrody dostała za ten serial.
No, teraz dostała Emmy.
No, to fantastycznie gra. Znaczy, to jest, wiesz, to jest nadal matka Stiflera, powiedziałbym. Od początku do końca w tym serialu to jest taka rola, która jest dla niej stworzona wręcz, ale świetnie ją oddaje, więc z dużą przyjemnością oglądam ten drugi sezon. Moja żona też jest zachwycona i to dzisiaj urodziny żeśmy skrócili, żebyśmy zdążyli obejrzeć dwa odcinki właśnie Białego Lotosu. Bowiem teraz nagrywałem podcast późnym wieczorem i możemy już się nie wyrobić. Ale i tak mi żona powiedziała, żebym się pospieszył.
To się, proszę państwa, spieszmy.
A jeszcze, żeśmy
zaczęli jeszcze coś do obgadywania, czy już wchodzimy na główny temat nasz. No 15 minut wstępniaczka, to i tak jest mniej niż rekordowo.
Nie, to prawda, ale jeszcze chciałbym dodać, że pogrywam Forspoken. Jako, że wydałem na niego 340 zł, to muszę tę grę polubić, bo inaczej zmarnowałem 340 zł. Mam za sobą 8 godzin.
Pluje Polakom w twarz.
No, mam za sobą 8 godzin i nawet się bawię nie najgorzej, tylko właśnie nie wiem, czy motywacją nie jest to, żebym te pieniądze uznał za wydane dobrze. I muszę przyznać, że jest to jest strasznie dziewczęca gra. To jest tak dziewczęca gra, że trudno sobie wyobrazić bardziej. Tam są takie rzeczy jak malowanie paznokci, karmienie owieczek, głaskanie kotków.
No przepraszam, karmienie owieczek i głaskanie kotków to są to multigender rzeczy.
Tak, zwłaszcza w 2023. Ale
głaskanie kotka? Wiesz, jest kotek po angielsku?
Nie. To jest tak, że możemy sobie śmieszkować, ale jest taka bardzo, bardzo dziewczęca od początku do końca i postacie, które się tam spotyka, też postacie poboczne, to przede wszystkim są kobiece. Widać, że tam kobieta pełni ważną rolę w ogóle w całym opowiadaniu tej historii. Nie tylko mówię o głównej bohaterze.
Zaleta?
To jest, wiesz, jakby mi to wszystko jedno. Dla mnie się liczy gameplay i mechanicznie ta gra jest bardzo przyjemna. Ja mam tak, że od znacznika do znacznika, wczoraj siedziałem chyba do 3-4 w nocy, mówię, a jeszcze jeden znacznik ogarnę, jeszcze jeden, tak dobrze się bawię. Natomiast wiem, że historia jest bardzo spłycona i taka banalna. Ja nie wiem, czy w tym poszukiwaniu na siłę tej kobiecej wersji opowiadania historii nie poszli deweloperzy na skróty. To znaczy, to jest tak bardzo powierzchownie kobiece. To jest tak na pierwszy rzut oka kobiece i właściwie kobieca historia moim zdaniem także na tym cierpi. A wszyscy mężczyźni, którzy tam są przedstawieni, to albo są straszne mięczaki, albo wariaci, albo jacyś tacy potwornie agresywni, zdradliwi faceci. Więc no nie wypadamy dobrze z tej produkcji.
Jak w rzeczywistości.
No, może ty. No, ale jak się już, wiesz, wyda te 340 zł, to można przymknąć oczy na te słabości, bawić się nie najgorzej. Ja powiedziałem i będę się trzymał tego zdania, że to jest fantastyczna gra za 129,99. Tyle kosztowała, to myślę, że byłaby w sam raz. No tak za 340 to jest przyginka lekka. Więc nie polecam państwu, czekajcie na zniżki, na pewno będziecie bardziej zadowoleni.
Ja dalej utrzymuję moje zdanie, że no jak gra nie ma polskiej wersji, jest tyle gier do ogrania, mogę sobie...
No, o tak, to jest racja. Ja też z tego nie robię jakiegoś wielkiego pokazu, więc tak.
No tak, bo nikogo nie obchodzi, powiedzmy sobie. Też Forspoken umarło w momencie premiery.
Myślisz, że ja jestem taki interesowny? Jakby kogoś obchodziło, to nawet w ruską grę bym zagrał?
No, nie wiadomo.
Czas pokaże.
Nigdy nie wiadomo.
Ten test mojego patriotyzmu.
Tak,
No bo Atomic Heart chodzi w Game Passie, nie?
No tak.
No.
No ja pomijam tą grę.
No, proszę. Manifest aktywizmu.
Nie, właśnie nie, to nie jest manifest. Właśnie to inaczej, teraz jak powiedziałem, to jest manifest, ale no, tak, nie miałem w planach manifestować. Każdy niech sobie, proszę państwa, decyduje, czy gra, czy nie gra, czy kupuje, nie kupuje. Ja nie namawiam. Ja mówię tylko, co ja zrobię.
Nie,
jest to manifest, niestety. No, teraz jako publicznie to powiedziałem.
Sorry, że cię wciągnąłem na tą minę. No, każdy trudno, portfelem trudno. Dokonuje wyborów i ma do tego pełne prawo i bardzo dobrze, że takich wyborów można dokonać.
Tak.
Dobra, zmierzajmy do rzeczy, zmierzajmy do Microsoftu, bo to właściwie tak powiedziałbym, że w ramach tego Microsoftu niewiele będzie chyba historii do opowiedzenia, ale
może państwa. To już myślę, że będzie powód do dyskusji, jeżeli to masz takie zdanie. Proszę państwa, pokaz Developer Direct odbył się w środę 25 stycznia o godzinie 21 czasu polskiego. Jest to pokaz organizowany przez Xboxa i Bethesdę. Dotyczył gier Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends i Elder Scrolls Online oraz mieliśmy też niespodzianki. Pokaz oglądało około 140 tysięcy ludzi na głównych kanałach, mniej więcej tyle, czyli nie najgorzej, ale też daleko do jakichś świetnych wyników. Pokaz realnie trwa około 40 minut, więc jeżeli powiemy sobie, że były pokazane raz, dwa, trzy, cztery, pięć gier, pięć w sumie, tak, pięć, tak, to uważam, że całkiem sprawnie był zrobiony, nie było jakichś specjalnych dużych, no chyba, że nie, o, no tak jak mnie na przykład ten segment TES Online, no nie interesował jakoś za bardzo, no więc tam się trochę wynudziłem, ale za to bardzo mnie interesował pierwsze, czyli Minecraft Legends, już proszę Państwa 18 kwietnia wchodzi tryb PvP drużynowy, budowanie bazy, atak na bazę, wszystko w Minecraft Legends. Jak ja to zobaczyłem, to mówię tak, system seller według Microsoftu.
Znaczy, jakby ja doszukuję się w twojej reakcji z jednej strony żartu i ironii, ale z drugiej strony może być w tym coś więcej. Za chwilę się pewnie przekonamy. Żart niepodbudowany na trwałych fundamentach. Dobra. Chciałem rzec, że ja trochę mi się Minecraft Legends pomyliło z Minecraft Dungeons gdzieś tam w jakichś materiałach, które robiłem w przeszłości. Wokół Minecrafta buduje się różne gierki. Ja nie do końca jestem fanem tego rozwiązania, bo uważam, że sam Minecraft mógłby być świetnym polem do popisu, do tworzenia tego typu trybów. Czy poprzez modyfikacje, czy poprzez instalowanie jakby specjalnych trybów wewnątrz samej gry. I w ramach tego wolałbym, żeby to się odbywało, a nie tworzenie kolejnych gierek i nazywanie tego w naszym uniwersum Minecrafta. No, Minecraft to nie jest uniwersum. Minecraft to jest takie uniwersum, jak nie wiem, jak las dla stolarza. W sensie, no masz deski i sobie składasz z tego, sprzedajesz krzesła, nie? Oni sprzedają krzesła i mówią, o, witamy w uniwersum lasu. No to jest produkt jakby, który powinien powstawać na bazie Minecrafta, a takie jakieś tam, bo jakie uniwersum, jak tam nie ma postaci, nie ma nic, to jest sandbox.
No ale tutaj żałuję, właśnie będzie ta historia.
Żałuję, że to się dzieli na takie segmenty, ale może dla zainteresowanych to będzie jakieś ciekawe, bowiem sam ten pokaz i to, co można robić w tym trybie, taki RTS-owy, taki, trochę mi się to też kojarzy w ogóle z League of Legends, że bierzesz ze sobą miniony i idziesz na bazę przeciwników, tak, po drodze coś tam.
Ale masz budowanie bazy, nie?
Tak, więc okej, może to się sprawdzi. Może akurat okaże się, że to jest świetna rozrywka i ludzie będą zadowoleni. Nie sądzę, żeby to była jakaś legendarna gra, ale kto wie. No taki trochę indyk, nie? W ramach Minecrafta. Nie wiem, czy moja analogia z lasem miała jakikolwiek sens. Proszę Państwa, w mojej głowie brzmiało to fantastycznie.
Będzie najazd stolarzy, że ich szkalujesz. Rog obraża stolarzy. To jest. Powiem Ci tak. Dla mnie ta gra wchodzi do bardzo ostatnio popularnej kategorii. Zamkną serwery za rok.
A, myślisz, że tak?
No nie, jakby nie. Ja ją na pewno ogram. Mam nadzieję, że się mylę, bo wszystkim twórcom gier życzę jak najlepiej i że ich gry będą świetne. Ale na pewno to nie jest dla mnie gra. Okay. Tak coś czuję. I też nie czuję, żeby ona była jakoś specjalnie ekscytująca i sexy. No ale to wiadomo. Dla każdego coś innego będzie miłe.
Ja powiedziałbym, że jej pewnym plusem jest to, że oni nie eksploatują rozwiązań znanych z rynku, tak jak Ubisoft to robił, że próbował te free-to-play swoje robić na bazie innych sukcesów. To jest jednak taki dosyć indywidualny pomysł i być może niepowtarzalny do pewnego stopnia, mimo że czerpie z takich rzeczy jak League of Legends, czy pewnie inne takie. Ale może być tak, jak mówisz, że to się może skończyć szybko i nieprzyjemnie. I chyba więcej na temat Minecrafta nie możemy powiedzieć, choćbyśmy chcieli.
Choćbyśmy chcieli, to nie powiemy. Proszę Państwa, Forza Motorsport. Forza Motorsport 8. 2023. Dalej nie dostaliśmy konkretnej daty premiery, ale dowiedzieliśmy się trochę ciekawych rzeczy. Będzie 500 aut i ta gra wygląda fantastycznie. Znaczy serio, jak patrzę, co oni tam pokazują, to aż nie wierzę, że to będzie chodziło na Xboxie.
Będzie. To jest. Jeżeli chodzi o w ogóle gry wyścigowe, to jest. Zacznijmy od tego, że Forza Motorsport na pewno będzie znacznie mniej wymagająca od Forcy Horizon. Zważywszy na to, że Motorsport się dzieje. O, widzę, że.
W jakim sensie wymagająca?
Przy Horizonie mamy do czynienia z całym wielkim, otwartym światem. Natomiast tutaj mamy do czynienia z zamkniętymi obszarami i te obszary pewnie będzie można dopieścić graficznie jeszcze bardziej niż pozwalał na to Horizon. A Horizon chyba i tak wyglądał nieźle. Chociaż pamiętam twoje
super
pierwsze opinie.
Super wygląd. Nie, Horizon to ja byłem zachwycony.
Ale mówiłeś o tych pop-upach. Że tam są takie nieprzyjemne.
Są widoczne? Tak, jak najbardziej. A to jedna z nielicznych rzeczy, które powiedziałem, że coś nie tak jest.
Pop-upy utknęły w głowie.
Pop-upy i popiny.
No, ale tego na pewno nie będzie w motorsporcie, no bo zważywszy na rozmiar obszaru i widać tą grafikę, to wygląda bardzo ciekawie. Tam jest parę rzeczy, o których widzę, że wynotowałeś, to o nie nie będę sięgał, bo za chwilę o nich powiesz. Natomiast mnie ta gra interesuje w ogromnym stopniu, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, która symuluje zachowanie innych graczy. Bo mówiono o tym, oglądałem kiedyś taki dosyć długi i interesujący program na temat tego, w jaki sposób są sczytywane osiągnięcia poszczególnych graczy i na bazie tych osiągnięć są tworzone specjalne boty, które potem odtwarzają zachowanie tych graczy na torze. W motorsporcie prawdopodobnie nadal będzie ten mechanizm implementowany, żeby można było pograć ze znajomymi, którzy
tak było tylko... w Fordzie Horizon.
No tak, tak było w Forcie Horizon. Mam nadzieję, że to się tutaj też pojawi, bo to jest bardzo interesujące, jak niezwykły sposób i dokładny sztuczna inteligencja może oddać zachowanie autentycznego gracza na torze, nie tylko jeżeli chodzi o umiejętności związane z jazdą, ale też z zachowaniem wobec innych samochodów, czy się rozpycha, czy się nie rozpycha, w jaki sposób jeździ. To jest ciekawe i też takie zatrważające pewnie, może zatrważające to za mocny wyraz, ale zaskakujące, jak bardzo sztuczna inteligencja jest w stanie odtworzyć ludzkie zachowanie. Że ta nasza indywidualność, trochę jesteśmy odarci z tej indywidualności, zwłaszcza jeżeli się o tych chatbotach myśli, ale to jeszcze długa historia i jeżeli chodzi o perspektywę gier, to raczej pozytywna dla nas graczy, bo szansa jest na to, że sztuczna inteligencja w grach będzie lepsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Więc mówisz, że to nie trudno, żeby tak to wyglądało, że nie jest to tak wymagające. Polecam, odpal sobie Gran Turismo ostatnio.
Czemu? Znaczy, jakie mam mieć?
Bo to nie, wiesz, jakby no zjada, po prostu to wygląda jak gra między PS3 a PS4, no.
Czyli Gran Turismo słabo wygląda?
No dużo gorzej. Znaczy tło, wszystko jak wygląda, nie wiem, jakaś trawa, wszystko co obok. Oczywiście modele samochodów są świetnie zrobione, no ale tutaj, no to ja bardzo czekam, znaczy przede wszystkim na to, żeby zobaczyć sobie tam grafikę. Wiadomo, że sobie pojeżdżę, no jeżeli, no to jest ta bardziej symulacyjna część Fordzy. I no, ale ja też lubię takie gry, no. Nie idzie mi może dobrze, ale lubię sobie pograć, więc ja bardzo chcę posprawdzać, jak ta gra będzie chodziła na konsoli przede wszystkim i na PC-cie pewnie też, no. Mówię ci, dla mnie to jest tak, że czy to będzie pierwsze realne, prawdziwe, duże 4K60? A może 4K60 RT?
Pewnie. No, oni dopieszczają to bardzo, bardzo graficznie i optymalizacyjnie. Na pewno na PC-cie też to będzie super wyglądało. Ja przyznam, że zwłaszcza po zgonie Project Cars motorsport mnie interesuje. Ja lubię takie gierki, które się toczą na torach i można ze sobą trochę walczyć, pobijać swoje własne wyniki. To mnie zawsze ekscytowało. Horizon jakoś mnie tak nie kręci, bo cała ta historia, ja z reguły lubię kampanię, nawet w takich grach, gdzie te kampanie teoretycznie nie mają sensu.
Słabiutka.
No i w Forza Horizon ta kampania jest tak żenująca prawie jak Forspoken i to jest coś, co mnie trochę odrzuca, no i też nie jestem wielkim fanem tych otwartych światów. Natomiast nawet na tych torach zamkniętych ja lubię takie poczucie progresu, że tam zdobywasz kolejne auto, tych aut jest tam 500, nie wiem jak to się będzie dokładnie odbywało, ale no wygląda fajnie i w ogóle to zgadzam się tutaj, to niezaprzeczalnie graficznie jest wybitne i ta ograniczona przestrzeń, na której będziemy operowali, jest fenomenalnie zagospodarowana. Ci artyści to tam z dumą siedzą nad tym każdym detalem każdego toru. I jeszcze bardzo mi się podoba to, chociaż to jest pewnie totalnie banalne i nikomu do szczęścia niepotrzebne, że ten brud się w specyficzny sposób rozkłada na samochodzie.
Tak, to jest w ogóle wow, takie detale strasznie mnie jarają. Czy to jest w kinie, czy to jest w grach. Strasznie, strasznie. To jest taki detal, to jest poziom detali Naughty Dog.
No, gdybyście Państwo przegapili to i bazowali tylko na naszych słowach, no to zostaje to tak zrobione.
Postaram się wrzucić gameplay.
No, rzec chciałem jedynie, że na takich miejscach, które aerodynamicznie to uzasadniają, brud osadza się bardziej niż w innych miejscach. Że to nie będzie przypadkowe i każdy model samochodu, włącznie ze zniszczeniami, jest pomyślany indywidualnie. I ten brud, i te zniszczenia, z tego co tam widziałem. Plus jeszcze, oczywiście to jest element PR-u, bo to jest pokaz, ale obiecują nam wrażenia audio na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Więc co się ciekawie zapowiada, na pewno sobie trochę pogram. Raczej dla swojej własnej przyjemności, bo trudno mi wyobrazić sobie zrobienie z tego interesującej serii na YouTube'a. Jadę. Teraz, proszę Państwa, zbliżamy się do zakrętu w prawo. Czy kierowca się wyrobi? czy niekoniecznie. Ale powiem ci, że o ile sobie przypominam, Forza miała taki tryb potem odtwarzania wyścigu po wyścigu, gdzie możesz sobie zarządzać kamerami, gdzie one stoją, w jakim miejscu. Czy to jest też chyba robione automatycznie, więc możesz sobie ten wyścig w powtórce obejrzeć nie ze swojej perspektywy kierowcy, tylko z perspektywy takiej trochę wyścigowej, jakbyś to oglądał w telewizji, a nawet lepiej, bo tam, wiesz, można operować kamerą w bardzo ciekawy sposób, więc może któregoś razu się skuszę, żeby zrobić tego typu jakiś taki film z tego, bo to może być fajne i ciekawe i trochę też pracochłonne, co mnie też kręci do pewnego stopnia. Więc ciekawie. Motorsport, tak, zważywszy na to, że tych pokazów było 5 na tym, tych pokazów gier, to trudno mówić, który był najlepszy, bo to właściwie pierwsza trójka szybko wyczerpuje ponad 50% tytułów, ale to jeden z topowych pokazów, jeżeli chodzi o konferencję Microsoftu.
Kolejna gra, zaskoczenie, ponieważ nie było wcześniej, ja wcześniej nic nie wiedziałem o tej grze, czyli Hi-Fi Rush. Od Tango Gameworks, przypomnę Państwu, że Tango odpowiada za Evil Within czy Ghostwire Tokyo, a założycielem Tango jest pan Mikami, który no, jest jednym z twórców Resident Evil czy Dino Crisis. I to jest takie studio i nagle daje nam tutaj grę, która jest rytmiczną grą akcji i wygląda jak spoko do Game Passa.
Tak, tak, to zdecydowanie no, tak ma to i indycze zapędy, niewątpliwie. Ale jak sobie popatrzyłem, przynajmniej na pierwszy rzut oka, to uznałem, okej, to może nie jest gra z najwyższej półki, ale akurat gameplayowo może się okazać całkiem ciekawa. I po tych rzeczach, do których trochę mnie przekonał Forspoken, że jeżeli jest dobry gameplay, to nawet banalna historia jest czymś, co można się w jakiś sposób wkręcić, to pomyślałem, o kolender, może i w tym przypadku będzie ciekawie. Zwłaszcza, że ta gra jest dostępna już teraz, więc pewnie będziemy ją ogrywali i Państwu opowiemy.
I tu oklaski, bo to mi się mega podoba, bo pokazuje się grę, która no jest raczej trochę większym indykiem. Chociaż muszę przyznać, że gameplay jest bardzo zróżnicowany, że tam możemy usłyszeć kawałki Nagy Nails, Black Keys, Prodigy.
Pozdrowienia dla youtuberów, którzy spróbują z tego cokolwiek zrobić na YouTubie.
Ja spróbuję na streamie pograć. Świetnie, że nie ma tutaj za pół roku pokażemy wam tą grę i będziemy tam wypełniać kolejne 5 pod rząd konferencji. Tylko bardzo mi się to podoba. Pokazujemy grę. Możecie grać teraz. Sprawdźcie od razu. To jest super. Super, że dawno czegoś takiego nie widziałem. Nie będę ukrywał, że mam dosyć spore. I my jeszcze nie graliśmy. Państwo już mogą zagrać w tą grę, bo ona już jest dostępna. My jeszcze nie, bo tam parę godzin po prezentacji ma być udostępniona, więc no jeszcze my za wcześnie. No, ale na pewno sprawdzimy, damy wam znać w poniedziałek, gdzie będziemy rozmawiać trochę o tej grze, ale chyba o Dead Space'ie też, tak, Remigiuszu?
Tak, będziemy o Dead
Space'ie. Ja już gram w Dead Space.
No ja dopiero kluczyk teraz odebrałem, więc Borys mnie wyprzedził trochę. A propos Dead Space'a, zaraz wrócę do tej gry, bo jeszcze parę rzeczy słów chciałem powiedzieć, ale a propos Dead Space'a, szczęśliwie się złożyło, że mi ten komputer się wywalił i nadal go nie złożyłem, więc nie jestem w stanie nagrywać serii, ale będę prywatnie to pogrywał, tak żebyśmy mieli o czym porozmawiać. Nagram jakiś odcinek. Ja gram w wersję na PlayStation 5, Borys gra na PC-cie, więc będziemy mieli zestawienie.
Na Steam Decka.
Nice. Tak czy inaczej, będziemy mieli zatem szeroki sposób obserwacji tej gry i będziemy mogli więcej o niej opowiedzieć. A to fajne jest w ogóle. Takie, mnie zawsze ekscytują remake'i, bo trochę jest porównanie z przeszłością także. Bo mimo, że Dead Space'a nie przeszedłem, to pamiętam. Ale wracając do tego Hi-Fi Rush, to muszę powiedzieć, że moment, w którym się zorientowałem, że ta gra jest rytmiczna, trochę we mnie wątpliwości się zrodziło. Bo ja pamiętam, chyba ostatnio taka była gra Metal Singer, czy o takiej demonicy,
Metal Singer, czy Hellsinger?
Hellsinger, tak. I to jest też gra, która na papierze fajnie się przedstawiała. Natomiast ja miałem duży problem, bo ja tam nie jestem wielkim mistrzem celowania, ale żeby jeszcze wycelować i strzelić dokładnie w momencie, kiedy bit wypada, to się strasznie się namęczyłem. Miałem poczucie takie, że kurde, to jest taka gra dla Izaka, że musi mieć dobry słuch i jeszcze musi mieć aim w odpowiedni moment, bo to jedno z drugim zestawić nie byłem w stanie, więc się trochę przestraszyłem, kurde, jak ja tu będę musiał zręcznościowo namierzyć i jeszcze w bit się władować, to chyba trochę nie na moje umiejętności, ale może to jest inaczej odrobinę zrobione, więc na pewno to przetestuję i zobaczymy. Ale ta muzyczność tej gry, ona może być atrakcyjna, bo powiedziałeś, fajne zespoły są tam, fajne kawałki, to na pewno, o ile da się to zrobić, nie będąc mistrzem świata w klikaniu na czas, bo to będzie problematyczne. Ale jestem ciekaw. To jest, i zgadzam się z tobą, że marketingowo to jest bardzo fajny pomysł, że mamy coś dla was ekstra i od razu wam mamy do zaprezentowania, bo to też jest tak, że to jest fantastyczna okazja, bo jednak nawet jeżeli ta konferencja nie jest oglądana, nie jest na szczycie tych wszystkich konferencji, które są pokazywane, to jednak nagle 140 tysięcy osób, czy tam 100 tysięcy osób nawet powiedzmy, dowiaduje się, ej, jest gra dostępna, czemu nie rzucić okiem? Akurat dzisiaj na wieczór nie miałem nic zaplanowane, to sobie ściągnę i zagram. To jest fajne zagranie marketingowe i jeżeli się okaże, że gra jest dobra, to nagle będzie dużo, dużo, dużo zainteresowanych nią. Więc to jest fajna sprawa. Poza tym ludzie grając w tę grę będą dłużej pamiętali o tej konferencji. No bo cały czas będą w tym świecie Microsoftu. Więc może ma to sens.
Uniwersum Microsoft. Tak, tak, które jest. Stoi obok uniwersum Minecraft. Drzew. A. I jest Robokotek. Znaczy jeszcze wrócę, ta gra zaskakująco jest spójna graficznie i nieźle to wygląda. Ten taki styl komiksowy w grach nie zawsze się tu to udaje. Na tym, co nam twórcy tutaj pokazali, wygląda to naprawdę nieźle. Ja tak nawet oglądam to i mówię, no jest jakaś tam gierka, a im dłużej trwa ta prezentacja, to mówię, kurde, z chęcią bym zagrał. Wygląda fajnie. Jest oryginalna, co jest nie jest aż tak częste. Wygląda z napracowaniem i coś, co bardzo lubię, czyli ten zróżnicowany gameplay, no to no, na pewno sprawdzę.
Ma to sens. Tam te krajobrazy, czy te pejzaże, o których wspominałeś, są dosyć, bardzo szerokie jest pole widzenia. Tam kawał jakiegoś świata widać i zastanawiam się, na ile ten świat będzie dostępny. Pewnie on jest tylko scenografią do jakiejś tam liniowej rozgrywki. Ale spoko. Ciekawe. Ja w ogóle lubię taką grafikę nie dlatego, że ona jest bajkowa i ja mam zamiłowanie do bajkowych rzeczy, tylko dlatego, że ona nie jest przesadnie wymagająca i można dużo fajnych rzeczy z nią zrobić, fajny świat można pokazać, nie wyciskając z komputera wszystkich potów i zdecydowanie wolę takie rozwiązanie niż na przykład wspomniany Forspoken, gdzie się próbuje robić trochę realistyczną grafikę, a potem trzeba ją tak potwornie zubożyć, trzeba tak potwornie zjechać z rozdzielczości, żeby to było w ogóle zjadliwe, że szok. Więc overwatchowe grafiki, takie jak z League of Legends, albo takie jak z tego wspomnianego Hi-Rez, nie Hi-Rez, tylko jak to jest Hi-Fi Rush. To jest coś, co ma sens, moim zdaniem.
A czy nowy dodatek do TES Online, czyli Necrom, którego premiera będzie w czerwcu, ma sens? Ty jesteś tutaj ekspertem od MMO.
No jestem w Elder Scrolls Online trochę zakochany, ale też trochę zniechęcony, bo mam strasznie wypakowaną postać i w zasadzie tak trochę przechodzę przez ten content. Tam poziom trudności jest umowny, jeżeli masz bardzo dobry sprzęt. A ja mam bardzo dobry sprzęt, więc wszystko zjadam na...
What he said.
Ale zostanie wprowadzona nowa klasa, więc przez jakiś czas będzie to poczucie progresowania i to jest fajna sprawa. Arkanista, o ile się orientuję, będzie się nazywał. Nowy obszar dostaniemy. I ja uwielbiam sposób, w jaki ten świat jest zbudowany, ponieważ tam zresztą mówili o tym deweloperzy, że niezależnie od tego, na jakim jesteście poziomie, możecie iść do każdego miejsca i sobie wypełniać kampanię tak, jak chcecie. I to jest tak, że każda mapa w tym świecie oferuje kampanię fabularną, która jest od początku dobrze opowiedziana, ma jakiś sens i kryje się za tym jest zawsze jakaś tajemnica i to jest ciekawe. A przy okazji macie kilka wątków fajnych, pobocznych, możecie sobie łazić, zbierać rzeczy, skarby i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że w kategorii MMO to jest jeden z lepiej pomyślanych światów, bardzo zadbany i przede wszystkim dzięki temu, że możesz robić rzeczy, nawet jak zaczynasz dzisiaj grać, to możesz wrócić do tych terenów, które były lata temu na premierę i one są fajnie grywalne nadal, nie takie fabularnie ciekawe, bo wiadomo, że to się zmienia, ale nadal są do ogrania i nadal możesz je odwiedzić i nic nie stracisz i bawisz się dobrze. To jest bardzo fajna kampania dla pojedynczego gracza także. Więc polecam gorąco, jeżeli ktoś nie grał nigdy, a lubi grę MMO, to jest pozycja obowiązkowa moim zdaniem. I tak, ten dodatek. Tam wiele więcej o nim nie można powiedzieć, no bo tam...
Tak, bo to będzie w Morrowind się działo.
Tak, w jakiejś tam chyba północnej części, której do tej pory tam od lat żeśmy nie widzieli, to...
No, ale też twórcy plują na Polaków, bo nie ma po polsku. Czemu tego MMO nie robią po polsku? To jest jakby... Przecież to ludzie płacą.
To prawda. No, trudno mi powiedzieć, no WoW też nie jest po polsku. Większość tych znanych gier MMO nie jest po polsku.
A w WoWie, bo wiesz, no ja nie znam tych gier, nie będę tutaj utawał. Tam jest jakby tyle treści, że to wydaje się być bardzo drogie, czy to raczej... Nie, bo nigdy to... nie robiliśmy, to nie robimy.
No, wydaje mi się, że to jest tak, że każda kolejna wersja językowa to jest jakiś wydatek i jakiś dodatkowy wysiłek, więc jak żeśmy nie robili do tej pory, to może nie róbmy, skoro już się tak przyzwyczaili, żeby grać. Bardzo ciężko jest wdrożyć pewne przyzwyczajenia w kwestii tworzenia gier w określonym stanie. I tak długo, jak nie muszą tej polskiej wersji językowej robić, to mają z głowy, bo to nie jest ten wysiłek potrzebny, a bardzo by się przydało. Serio, jest bardzo dużo graczy z Polski. Wiesz, no trudno mi powiedzieć, jakby z mojej obserwacji, ja siedzę w świecie gier MMO, więc to towarzyszy mi mnóstwo ludzi w tej przygodzie. Jakby wiem, że są widzowie, że są ludzie, którzy grają, którzy mają coś do powiedzenia. Jest mnóstwo youtuberów, którzy robią materiały na ten temat, więc musi być jakaś solidna grupa ludzi, którzy płacą, którzy są tym zainteresowani. No, trzeba jakoś, kurde, cisnąć, żeby te polskie wersje robili.
No, to akurat jest jedyna gra Blizzarda, która nie jest po polsku.
No. A teraz jeszcze jest pod kontrolą Microsoftu, a Microsoft też w ogóle ma jakieś strasznie niedociągnięcia w kwestii polskich wersji językowych. Więc to słabo prawda. Microsoft, no to naprawdę. Prawda. No proszę nas traktować serio. Nie nas, Rocky Borys, tylko nas, kurde, Polaków.
Nas
no.
Tym bardziej. Nas. My
każdy
też
tu używał Windowsa przecież w tym kraju.
No oprócz Wązia, on używa Linuxa.
Tak.
No, więc tutaj, no ja się nie wypowiem, no bo to nie mam pojęcia o tym, no to...
Ja czekam. Czekam przede wszystkim na nową klasę, o tak, bo to...
Redfall, datę premiery dostaliśmy, 2 maja, ja ci, Remigiuszu, mogę też powiedzieć, że może będziemy mieli wcześniej dostęp
do...
Trzeba będzie jechać, no ale... Pojedziemy, bo muszę przyznać, że coraz mam cieplejsze uczucia do Redfalla. To jest gra oczywiście od Arkane. Jest to shooter z nastawieniem na fabułę dla max 4 osób naraz na Unreal Engine 5. Wygląda trochę dla mnie po tym gameplayu tutaj, że to jest trochę takie Left 4 Dead zmiksowane z Dishonor, postawione na zróżnicowane misje.
Ja się ciągle boję tej gry, bo wydaje mi się, że ona powstała na fazie, znaczy na bazie popularności tych takich właśnie kooperacyjnych shooterów. I na tej samej bazie powstało Gotham Knights, na takiej samej bazie powstało Marvel Avengers i to nie jest dobra baza dla fajnej gierki. Do tej pory nie było. Chociaż oczywiście myśląc o Left 4 Dead, masz rację, że to się spotkało z dużym zainteresowaniem i było parę takich tytułów zombie, które się przyjęły. Chyba Back 4 Blood teraz było całkiem niedawno, pamiętam. Tak. Więc to jest coś, co pewnie ma jakiś sens. Ja nie jestem fanem tych rozwiązań, jednak zawsze wolę dobre gry single playerowe, które pozwalają na dodatkową kooperację. Ale to właśnie obiecują. Tam na tym pokazie to było przedstawione. Widać, że ten świat jest przemyślany, że te przygody można robić, że można eksplorować, że macie różne postacie. Jakby cały czas deweloperzy powtarzali, że to można zupełnie spokojnie robić. Solo każda postać jest przystosowana do tego, żeby te rzeczy robić. I to może być fajna przygoda. Pomijając główną linię fabularną, to są takie wycieczki trochę skyrimowe, że idę dzisiaj gdzieś tam do jakiegoś browaru kogoś uratować i wchodzisz do tego budynku. Tam są takie momenty, że jest dużo strzelania, ale są też takie momenty grozy. To ciekawie się udało połączyć, że tam nie ma, że tam leci na ciebie chmara zombie, ale możesz coś po cichu załatwić, możesz się poskradać, możesz jakąś większą akcję zrobić, a potem wchodzisz do domu, podnosisz skrzynię i kurde, na ciebie wampir ci na plecy wskakuje. Nie? To już wiem, bo to zupełnie spodnie pielucha jest obowiązkową pozycją. Masz edycję kolekcjonerską, to z zestawem pieluch dostarczają dla dorosłych.
Najlepiej, ale ja chciałem wrócić do tego level designu, bo Arkane zawsze miało level design na bardzo wysokim poziomie, no i już tutaj widzę, że utrzymany jest ten poziom. Rzeczywiście wygląda to bardzo, w ogóle ten, ja mam tam problem z modelami postaci, tych wampirów. One tak dziwnie wyglądają i nie wiem, czy to jest po prostu taka konwencja tego całego stylu, czy... No bo były postacie, które bardzo źle, jakby coś tam było nie tak, że się ruszają. A przypomnę, to jest Unreal Engine 5, to jest tylko obecna generacja konsol. Właściwie tylko obecna generacja konsol Xbox. I tak jakoś to... Nie wygląda, ale może to jest kompresja, wiesz, no różne rzeczy. Były tam momenty, gdzie postacie wyglądały źle, były takie, że postacie wyglądały bardzo dobrze. Tam jest taka scena przy drzewie, które się tak rozparcelowuje. I tam walka z tym wampirem była naprawdę, tam się ruszało, wszystko wyglądało to po prostu bardzo dobrze. Ja też twórcy powiedzieli, że będzie to w jakimś stopniu rogalik, Co jest spoko dla mnie, bo ja to, no wiesz, jakbym...
że będziesz mógł tam... to przetestowali dosyć dokładnie.
Tak, tak. I, no i też strzelanie wydaje się być bardzo ciekawe, ale też w Deadloopie było to dobrze zrobione. Dla mnie najbardziej atrakcyjne w tym wszystkim jest to, że raczej stawiają na takie zróżnicowane misje. Że ja już na tym pokazie widzę, że będzie duża różnorodność, a tego oczekuję po takich grach. No bo jakbym miałbym iść do domu tego i zabij wszystkich, iść na pole tam zabić wszystkich, iść gdzieś do lasu zabij wszystkich, a tutaj rzeczywiście jest tak, no mam nadzieję, że nie raz w tej grze zostanę zaskoczony przez twórców, no ale to jest Arkane, więc jakby...
No, faktycznie to jest tak, że z każdym kolejnym pokazem ja też się przekonuję coraz bardziej do tej gry i teraz na pewno czekam i z przyjemnością to ogram. Arkane oprócz tego, że robi ciekawe i innowacyjne gry, słynie także z tego, że nigdy ta ich gra nie jest optymalizacyjnie skończona na premierę i mam nadzieję, że Unreal Engine 5 to zmieni, że uda im się to zrobić bardzo dobrze. Chociaż muszę powiedzieć też, że nie widać po tym, że to jest Unreal Engine 5. Ta grafika jest dosyć specyficzna. To jest takie właśnie bajkowo-komiksowe. Ja nie wiem, jak w ogóle określić tą grafikę, która jest taka, odbiega od realizmu, ma swój styl, to jest taka stylistyka, czy jakiś taki...
No tak, taka stylizowana, stylizowana. Coś jakby, więc...
Stylizowana, ona starzeje się dużo lepiej niż ultrarealistyczna grafika i to jest okej, tak jak opowiadałem o tym przy tym przypadku tego Hi-Fi Rush, to jest coś, co ja lubię. Zgadzam się z tobą, że niektóre modele wyglądały nie do końca idealnie, ale też może zrzucę to na karb tego pokazu i utraty jakości, ale wszystko wygląda bardzo plastycznie, zdaje się chodzić nieźle. No na pokazie jak ma chodzić, nie? Ale zakładam, że taka grafika raczej będzie dawała spore możliwości. No zobaczymy, ale też nie widziałem ani tego RTX-a, nie widziałem za bardzo w tym świecie, a to wydawało się, że takie mroki i te światła czerwone, które tam się pojawiają, mogłyby idealnie to uwydatnić.
Tam w kałużach nie było trochę takiego...
Musiałbym rzucić okiem na gameplay, który jest jakby indywidualnie wrzucony w 4K. To wtedy sobie popatrzę i ocenię, bo jak się na przykład popatrzy na nagrania z Fortnite'a na nowym silniku, które skupiają się na tych detalach związanych ze światłem, no to widać tam, że to jest ogromny postęp i mam nadzieję, że w tym Redfallu też będzie to widoczne. Tak czy inaczej jest to coś, na co nie czekam najbardziej na świecie, ale mam nadzieję, że to będzie bardzo pozytywna niespodzianka.
Ja trochę czekam, bo ja lubię gry Arkane i fajnie, że mamy datę premiery, ale no mam też obawy, jednak te gry takie... Ostatnio nie mamy jako gracze szczęścia do gier kooperacyjnych nastawionych na 4 osoby.
Nie mamy. No z jednej strony uważam, wiesz, to wiele razy mówiłem, po pierwsze, w dużym stopniu są to niedoróbki, bo coś tam nie wychodzi, to na pewno, ale też mam wrażenie, że to jest bardzo słaby pomysł. Konstruowanie gry wokół kooperacji, no chyba, że to jest ewidentnie taka rzecz jak właśnie Left 4 Dead.
No tak.
Może tak jest w tym
przypadku. I to jest chyba koniec. Ja uważam, że bardzo udana jest ta prezentacja. Przede wszystkim nie było jakiegoś bullshitu strasznego. Mieliśmy konkrety, mieliśmy dużo gameplayu i mieliśmy też niespodzianki i daty. I to było. I dla mnie, ja mówię spoko, 40 minut mi się nieźle oglądało. Chociaż no wiadomo, no tam na TESie to przysypiałem i na tym Minecrafcie trochę.
Późno jest. Ja sobie jeszcze obejrzę te pozostałe rzeczy i być może na jakimś wstępniaczku w przyszłych podcastach co nieco opowiem, bo mnie też przede wszystkim to, na czym ty usypiałeś, to mnie najbardziej interesuje, czyli ta jest jakby osobny pokaz będzie związany z The Elder Scrolls Online. Więc sobie zobaczę jeszcze, bo nie wiem, co tam dokładnie deweloperzy obiecywali. Mam nadzieję, że o Redfallu też się pojawią jakieś dłuższe materiały. To jest fajne też pod jakąś taką moją zabawę z publicystyką na mój drugi kanał, więc spoko. Wydaje mi się, że dzisiaj właściwie wyczerpaliśmy temat, trochę krócej niż zazwyczaj.
I bardzo dobrze. Bardzo
nie, oczywiście, no czasami krótki podcast też się przyda, oczywiście z pewnym współczuciem mówię o tym dla osób, które mają na przykład do godziny 10, na przykład, żeby dojechać do pracy, bo będą mieli
co robić. Godzinę 10 dojeżdża do pracy, to musi bardzo kochać swoją pracę.
Myślę, że nasz podcast mu pozwala tą miłość odczuwać wyraźniej.
Możliwe. Jak, proszę Państwa, jak wrażenia po pokazie? Jakie są Wasze obawy i jakie radości związane z grami, które były przedstawione? I tyle. Widzimy się w poniedziałek. Trzymajcie się. Pa.
No, pozdrawiamy. Pa, pa. Hej.